Kościół, wydarzenia, komentarze.
I wchodzimy na antenę. Jesteśmy już z Państwem. 20.30 zbliża się i rozmawiamy dzisiaj w związku z Światowym Dniem Chorego, który przypada 11 lutego. W studiu goście ksiądz Marian Kluczny, kapelan, oraz Zdzisław Pytka, katecheta. Rozmawialiśmy przed przerwą o osobach, które opiekują się albo przychodzi mierzyć się z opieką nad chorym. A teraz spójrzmy na tę drugą stronę, czyli właśnie zaakcentujmy chorych przy okazji zbliżającego się Światowego Dnia Chorego. Przychodzi diagnoza, przychodzi czasem uważana za wyrok. Jak wtedy chorzy reagują? Bardzo różnie, to już ksiądz powiedział, bo jest kilka etapów godzenia się z tą chorobą, często nieodwracalną, nieuleczalną. I chyba tylu, ile chorych, i tylu, ile chorych, tyle przypadków, tyle sposobów radzenia sobie z tymi przypadłościami.
Tak, bo tak poza anteną powiedziałem, że każdy z nas jest indywidualnością w całości funkcjonowania, i somatycznego, i psychicznego, i duchowego. Tak też i w zderzeniu z chorobą, czy z diagnozą już wprost, zwłaszcza jeżeli to dotyczy jakiejś takiej trudnej choroby, a zwłaszcza nieuleczalnej, to też całość tej osoby jest zaangażowana w to wydarzenie, czy to w to zderzenie, więc też każda ta reakcja będzie indywidualna. Owszem, psychologowie czy osoby, które zajmują się badaniem reakcji na diagnozę choroby nieuleczalnej, próbują to jakoś kategoryzować mniej bardziej na tyle, na ile to jest możliwe, ale na pewno każda osoba to po swojemu przeżyje, ze swoimi emocjami, ze swoimi obawami, z pewnymi swoimi wyobrażeniami czy obrazami dotyczącymi życia, jeżeli jest osoba wierząca Pana Boga, czy też swojej wizji życia. I myślę, że pierwsze, które co można zawsze zrobić, spróbować posłuchać, co ta osoba przeżywa. Bo tam często może też się kryć klucz do tego, jak próbować z tą osobą dalej rozmawiać, czy jak poprowadzić rozmowę, żeby spróbować jakoś jej się pomóc, chociaż troszeczkę odnaleźć, ale odnaleźć z nadzieją. Nadzieją, która nigdy nie będzie ślepą pewnością. Bo to też jest szalenie ważne, nie?
Czy można mówić o jakimś sposobie na rozmowę, no właśnie na takie bliższe poznanie w tej trudnej sytuacji?
No, jeśli jesteśmy, każdy z nas jest indywidualny, to jakby nie ma takiego gotowego klucza czy schematu, który by można było przyłożyć. I ja myślę, że empatia jest słowem kluczowym tutaj, ale też taka zdrowa empatia, to znaczy, żeby jeśli temu choremu towarzyszy smutek, to żeby w ten smutek nie wpadać razem z nim, tylko próbować być takim silnym ramieniem, któremu będzie towarzyszyło wyjść z tego smutku i spróbować tak jakoś realnie na to wszystko spojrzeć, no bo płakać razem z chorym to chyba nie jest dobre towarzyszenie.
Na pewno nie do końca. Owszem, że ta osoba chora chce z naszej strony właśnie zobaczyć, że próbujemy ją zrozumieć. Nie, że ją rozumiemy, bo tutaj kiedy my spróbujemy powiedzieć tej osobie chorej, że ją rozumiemy, to ją strasznie zranimy. Bo nie jesteśmy w stanie zrozumieć drugiej osoby, która po swojemu to przeżywa, a jeszcze gdy my nie zostaliśmy dotknięci żadnym poważnym epizodem chorobowym, to tym bardziej nie jesteśmy w stanie naprawdę zrozumieć. Więc może próbować rozumieć i jakby taki sygnał dać, że próbujemy, ale żeby właśnie mogli zobaczyć z naszej strony, niekoniecznie, że tak jak pan powiedział, że płaczemy razem z nią, bo w tym momencie się zapłaczemy i zostaniemy w tym smutku głębokim.
Pogrążymy się.
Tak, dokładnie. Natomiast by wykazać, że zainteresowanie, próbę zrozumienia i takiego życzliwego wysłuchania, co faktycznie ta osoba przeżywa. I tutaj no dokładnie, sposobu na to nie ma, bo tak jak też wcześniej żeśmy wspomnieli, zachodzi relacja między dwiema stronami, więc też każda z tych stron jakiś tam wpływa na to, jak to może wyglądać, ale jeżeli będzie taka życzliwa, szczera próba wsłuchania, próba zrozumienia, czy jakby w jakiś sposób wyobrażenia sobie, co w tej osobie się może dokonywać, może dać jakieś małe światełko do tego, jak można spróbować czy porozmawiać, czy spróbować być, by z jednej strony być tym, który towarzyszy ze zrozumieniem, z empatią, a jednocześnie tym, który, na którym się rzeczywiście, jak pan powiedział, można oprzeć. Że daje też takie wsparcie, nie?
Ja mam wrażenie, że to jest tak trudne, że wręcz chyba nie każda osoba jest w stanie temu podołać.
Myślę, że nawet w przypadku nas, kapelanów, w niejednej sytuacji mogę też powiedzieć o sobie, bo to tutaj akurat będę najbardziej prawdziwy, że w niejednej sytuacji też nie jest to dla mnie łatwe i czasem mam świadomość i czuję to, że mijam się z tą osobą. Z jakiegoś powodu, bo na przykład w danym momencie sam mogę się czuć gorzej, powiedzmy, jestem bardziej jakby skoncentrowany na tym, albo inne jakieś problemy wypełniły moją głowę, które nie zdążyłem na chwilę zostawić i razem z nimi poszedłem i stanąłem przy łóżku chorego, albo w jakiś sposób ta choroba, to zranienie tej osoby dotknęło moich zranień, więc uderzyło mnie od jeszcze innej strony, więc to jakby dodatkowo przeszkadza. Więc to jest, można powiedzieć, no, czasem tak skomplikowany proces, ale myślę, że czasem i takim doświadczonym psychologom też niejednokrotnie może być trudno.
Proszę księdza, ile ksiądz jest już kapelanem?
22 marca faktycznie minie 15 lat, odkąd jestem kapelanem w zakładzie opiekuńczym.
15 lat w kontakcie z chorymi. Czy jest jakiś zbiór pojęć, zbiór marzeń, zadań, o które proszą chorzy, żeby... czego chcą doświadczyć w chorobie? Czy to jest, nie wiem, czy to jest jakby podróż, czy to jest przeczytanie książki, czy to jest no, zapach jakiś, ugotowanie czegoś?
Najczęściej mimo wszystko pragną wrócić do zdrowia. Do końca, dopóki się rzeczywiście całkowicie z tym nie uporają, z tym doświadczeniem choroby i nie zgodzą na to, co czasem się nigdy nie staje, do końca chcą być zdrowi, do końca jest w nich pragnienie, nawet kiedy, tak mówią, przysiędzam, moje nogi już zupełnie nie funkcjonują, ale jedyne, co bym chciał, żebym mógł kawałek się przejść. I to są takie najbardziej podstawowe chyba marzenia tych osób, jednak na pewno z wielu to czynników wynika, ale jednak chcieliby wrócić do zdrowia. Drugim takim często marzeniem tych osób jest spotkanie z kimś bliskim, kogo dawno nie widzieli. Albo na przykład była jakaś sytuacja trudna, poróżnili się i nie było sposobu, by jakby tą relację naprawić. Jeśli tą tęsknotę, ten ból widać. Czasem są takie banalniejsze, takie można powiedzieć, choć może to nie są banalniejsze marzenia, żeby po prostu ktoś znalazł dla nich czas i po prostu pobył z nimi. I to nawet nic wielkiego nie robił z nimi, nawet niekoniecznie ich czytał, czy robił coś z nimi, ale po prostu najzwyczajniej w świecie by chciał pobyć z tą osobą, bo też mają świadomość tego, że czas, świat biegnie, że wszyscy biegną i nawet wykonując posługi opiekuńcze, nawet często jako kapelan też od takiej strony mojej, no też jest gdzieś tam jednak czasem wyczuwalny, choć bardzo nie chcę, żeby tak było, pośpiech, bo jeszcze coś trzeba, kolejna rzecz, która czeka przede mną, więc Natomiast niektórzy, tak, tak jak pan wspomniał, mają, że chcieliby jeszcze zobaczyć coś, co w młodości na przykład było dla nich wartością, że chcieliby jeszcze z kimś porozmawiać, kogoś spotkać.
Warto spełniać takie prośby?
Jeżeli są możliwe, to jak najbardziej tak. Zwłaszcza to widać w kontekście, kiedy osoby już później ten całkiem ostatni etap odbywają, czyli odchodzenie już wprost. Doświadczamy tego, tak jakby widzimy, wyczuwamy, bo nie zawsze są w stanie to powiedzieć, że na kogoś z rodziny jeszcze czekają. Więc wtedy, jeżeli to jest możliwe, próbuję się tym osobom jakby dać jasny sygnał, że warto, aby się spróbowała, jeżeli to jest możliwe, pojawić, bo ta mama, ten tato, czy ten ktoś bliski jeszcze czeka na nią. To też nie zawsze jest proste i możliwe też, nie? Zwłaszcza teraz w pandemii, nie? Więc no, bardzo różne są te marzenia i trudno tu jakiś kanon to ubrać.
To zróbmy przerwę. Jeszcze muzyczną jedną. Zdążymy sobie jeszcze na kilka pytań odpowiedzieć tuż po niej.